Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka How We Can Win Race.
History and Changing the Money Game That's Rigged Kimberly Jones to Krótki Publicistyczny Manifest o Rasie.
Historii i ekonomicznych skutkach systemowej nierówności w Stanach Zjednoczonych. Autorka rozwinęła w niej argument znany z wiralowego wystąpienia z 2020 roku,
dzięki którym za pomocą gry Monopoly objaśniała, dlaczego sama formalna równość zasad nie usuwa konsekwencji wielopokoleniowej dyskryminacji. Jones opisuje, jak niewolnictwo, okres po wojnie secesyjnej, segregacja oraz współczesne praktyki instytucjonalne ograniczały możliwość budowania majątku i bezpieczeństwa przez czarne społeczności. Nie poprzestaje przy tym na historycznej diagnozie. Przedstawia ideę Reconstruction 2. W region, czyli współczesnej odbudowy opartej na zadośćuczynieniu, inwestycjach publicznych i sprawczości obywatelskiej. Jest to książka z pogranicza eseju społecznego, popularyzacji historii i wezwania do działania. Jej celem nie jest bezstronne katalogowanie sporów, lecz jasne pokazanie mechanizmów nierówności oraz wskazanie, dlaczego rozmowa o reparacjach i zmianie instytucji pozostaje konieczna. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, metafora Monopoly jako wyjaśnienie dziedziczonej przewagi ekonomicznej. Punktem wyjścia książki jest metafora gry Monopoly, dzięki której Jones przekłada złożoną historię nierówności na łatwy do uchwycenia mechanizm. Jeżeli jedna grupa przez wiele rund musi oddawać zarobione pieniądze, nie może posiadać aktywów albo jej dorobek jest okresowo niszczony. Późniejsze wpuszczenie jej do tej samej gry nie tworzy równych szans. Autorka stosuje ten obraz do doświadczeń czarnych Amerykanów, wskazując na długotrwałe blokowanie akumulacji kapitału. Chodzi nie tylko o bieżący dochód, lecz także o domy, ziemię, firmy, edukację, kredyt i możliwość przekazania zasobów dzieciom. Metafora pozwala zrozumieć różnicę między indywidualnym wysiłkiem a warunkami startu, ustanowionymi przez prawo i instytucje. Jones przypomina również, że w historii niszczono istniejący czarny dorobek, czego symbolicznymi przykładami są rasistowskie ataki na społeczności w Tulsa i Rosewood. Jej argument nie sprowadza się więc do twierdzenia, że ubóstwo jest wyłącznie skutkiem przeszłości. Pokazuje raczej ciągłość reguł, które przez pokolenia ograniczały możliwość zatrzymania efektów pracy. Prostota porównania jest atutem, ponieważ ułatwia rozpoczęcie rozmowy osobom niezaznajomionym z historią gospodarczą rasizmu. Jednocześnie książka używa tej metafory jako narzędzia politycznego nierównego wyniku nie da się naprawić samym apelem o uczciwszą grę, jeśli nierówne były także wcześniejsze rundy i zasady własności. Po drugie, historia po emancypacji jako niewypełniona obietnica obywatelstwa. Jones umieszcza współczesne nierówności w dłuższym ciągu historycznym, który nie kończy się wraz ze zniesieniem niewolnictwa. Emancypacja formalnie zakończyła system własności ludzi, lecz nie zapewniła byłym niewolnikom trwałego dostępu do ziemi, ochrony, kapitału ani instytucjonalnego wsparcia potrzebnego do samodzielnego życia. Autorka traktuje okres rekonstrukcji jako moment niedokończonej transformacji. To ważne przesunięcie perspektywy, ponieważ podważa popularne założenie, że wolność prawna automatycznie tworzy ekonomiczną niezależność. Bez zasobów i ochrony praw obywatelskich wolność pozostaje ograniczona przez zależność materialną oraz przemoc. W tej ramie późniejsza segregacja nie jest odrębnym epizodem, lecz kolejnym sposobem utrwalania hierarchii po upadku niewolnictwa. Książka akcentuje, że konsekwencje takich decyzji są kumulatywne. Rodzina, której przez dekady odmawiano możliwości nabywania i chronienia majątku, nie może przekazać kolejnemu pokoleniu tych samych zabezpieczeń, co rodzina korzystająca z nich od dawna. Historyczne spojrzenie Jones ma zatem funkcję analityczną, a nie wyłącznie moralną. Wyjaśnia, dlaczego porównywanie współczesnych grup tak jakby zaczynały w identycznym punkcie zaciera rzeczywisty mechanizm nierówności. Zwraca też uwagę, że polityki publiczne trzeba oceniać przez ich długofalowe skutki, a nie tylko przez deklarowaną neutralność. Po trzecie, Reconstruction 2 i reparacje jako projekt naprawy instytucjonalnej. Najbardziej konstruktywnym pojęciem w książce jest Reconstruction 2.
Buryezus, rozumiana jako plan współczesnej odbudowy społecznej i ekonomicznej. Jones przedstawia go jako odpowiedź na niespełnione obietnice okresu po wojnie secesyjnej, a nie jako prosty postulat jednorazowej wypłaty. Według tym ujęciu reparacje dotyczą uznania konkretnych strat oraz zbudowania warunków, które pozwolą je trwale ograniczać. Autorka wiąże tę ideę z działaniem państwa w takich obszarach jak mieszkalnictwo, edukacja, płace, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne i prawa obywatelskie. Dzięki temu jej podejście wykracza poza czysto symboliczne przeprosiny. Naprawa ma dotyczyć reguł rozdzielania ochrony, szans i zasobów. Jones odwołuje się także do potrzeby odnowienia funkcji Biura do Spraw Wyzwoleńców, powołanego po wojnie secesyjnej, by wspierać ludzi wychodzących z niewolnictwa. Nie chodzi o mechaniczne odtworzenie dawnej instytucji, lecz o przypomnienie, że głęboka krzywda wymagała i nadal wymaga zorganizowanego wsparcia. Siłą tego argumentu jest połączenie historii z pytaniem o konkretne obowiązki instytucji. Książka nie przedstawia reparacji jako kary wymierzonej jednostkom za czyny przodków. Udźmuje je jako próbę skorygowania publicznie wytworzonych i utrwalanych nierówności. Taka perspektywa pomaga odróżnić debatę o odpowiedzialności strukturalnej od uproszczonego sporu o osobistą winę. Po czwarte, masowe uwięzienie jako kontynuacja kontroli nad pracą i życiem czarnych Amerykanów. Jones analizuje masowe uwięzienie jako jeden z kluczowych współczesnych mechanizmów nierówności rasowej. Łączy je historycznie z systemami kontroli, które następowały po niewolnictwie i nazywa policjowanie czarnych społeczności spadkobiercą praktyk łapania zbiegłych niewolników.
To selołomocne porównanie ma pokazać, że instytucje nie działają w historycznej próżni.
Autorka zwraca uwagę na wyjątek zapisany w 13. poprawce do Konstytucji USA, dopuszczający przymusową pracę jako karę za przestępstwo. W jej interpretacji luka ta umożliwiła tworzenie systemów, w których kryminalizacja i praca przymusowa mogły zastąpić wcześniejsze formy poddaństwa. Współczesne skutki nie ograniczają się do samego pobytu w więzieniu.
Kontakt z systemem karnym może osłabiać dostęp do zatrudnienia, mieszkania, edukacji, kredytu i stabilności rodzinnej, a więc również zdolność do tworzenia majątku.
Takie konsekwencje rozszerzają zakres problemu od polityki karnej do polityki ekonomicznej. Książka podkreśla, że reformowanie nierówności wymaga spojrzenia na policję, więziennictwo i prawa obywatelskie razem, zamiast traktować je jako niezależne dziedziny.
Ten wątek wzmacnia główną tezę Jones. System może pozornie oferować równe reguły, a jednocześnie produkować przewidywalnie nierówne rezultaty.
Gdy różne grupy są nierówno narażone na kontrolę, sankcje i wykluczenie. Na koniec, sprawczość zbiorowa i troska o siebie w długotrwałej pracy społecznej.
Choć How We Can Win ma zdecydowany, polemiczny ton, Jones nie ogranicza działania do wielkich reform państwowych.
Kieruje uwagę także na rolę obywateli, sojuszników i lokalnych społeczności. Jej perspektywa zakłada, że zrozumienie historii powinno prowadzić do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, uczenia się, rozmów,
wspierania działań organizacyjnych i domagania się odpowiedzialności od instytucji. Ważne jest jednak, że autorka nie przedstawia aktywizmu jako nieustannego poświęcenia. Podkreśla potrzebę dbania o siebie, ponieważ ludzie są podstawowym zasobem każdego ruchu na rzecz zmian. W kontekście długiej historii niesprawiedliwości ma to praktyczny sens.
Wypalenie, poczucie izolacji i ciągła ekspozycja na przemoc symboliczną osłabiają zdolność do konsekwentnego działania.
Troska o zdrowie, relacje i granice nie jest więc odejściem od spraw publicznych, ale warunkiem trwałego zaangażowania. Ten wymiar odróżnia książkę od analiz, które kończą się wyłącznie diagnozą strukturalną.
Jones łączy krytykę systemu z pytaniem, jak nie utracić podmiotowości podczas pracy nad jego zmianą. Jednocześnie nie przerzuca odpowiedzialności za naprawę na osoby dotknięte nierównością.
Indywidualne i wspólnotowe działania mają znaczenie, lecz nie zastępują reform instytucjonalnych.
Dzięki temu książka utrzymuje równowagę między osobistą odpornością, solidarnością i wymaganiem zmian od państwa oraz innych ośrodków władzy. Podsumowując, How We Can Win będzie wartościową lekturą dla osób, które chcą zrozumieć amerykańską debatę o reparacjach, rasowym majątku pokoleniowym oraz powiązaniach między historią a współczesną polityką społeczną.
może służyć jako przystępne wprowadzenie dla czytelników młodszych lub dopiero poznających te zagadnienia, ale także jako materiał do dyskusji dla edukatorów, osób działających społecznie i sojuszników szukających języka do rozmowy o nierównościach strukturalnych. Jej praktyczną korzyścią jest uporządkowanie problemu. Jones pokazuje, że nie wystarczy analizować pojedynczych decyzji czy deklarowanej równości prawa. Trzeba badać, kto przez pokolenia mógł gromadzić zasoby, a kto był tego prawa pozbawiany lub tracił już zdobyty dorobek.
Intelektualną wartością książki jest połączenie historii, ekonomii i krytyki systemu karnego w jedną, zrozumiałą ramę. Na tle bardziej akademickich opracowań wyróżnia ją bezpośredni język oraz rozwinięcie metafory, która czyni skomplikowany temat komunikatywnym. Nie jest to wyczerpująca monografia historyczna ani szczegółowy projekt legislacyjny. Jej siła leży raczej w jasnym nazwaniu ciągłości między niewolnictwem, niedokończoną rekonstrukcją, segregacją i obecnymi nierównościami. Jones łączy stanowczą diagnozę z naciskiem na działanie zbiorowe i ochronę własnych zasobów psychicznych.
Dzięki temu książka pozostaje zarówno argumentem w sporze publicznym, jak i zaproszeniem do bardziej odpowiedzialnego myślenia o tym, czym miałaby być rzeczywista równość.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kimberly Jones, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.